Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w 20 odcinku, który jest drugim odcinkiem nagrywanym z Pauliną. 10 odcinek mojego podcastu był właśnie nagrany z Pauliną i 20 odcinek również będzie z jej udziałem. Paulina ma jeszcze pytania o triatlon, podobno kilka pytań sprzętowych i nagrywamy w podobnej konwencji jak poprzednio, czyli ja nie znam zupełnie pytań i no będę lecieć na spontanie.
To ja się od razu może przywitam. Cześć wszystkim. Szalenie miło mi, że jeszcze raz mnie zaprosiłaś, bo nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że aż tak szybko to nastąpi.
No, po 10 odcinkach, niektórym by to zajęło wieki.
No, to teraz będziemy, kurczę, co 10 odcinków się widywały na nagrywanie kolejnych podcastów. Nie, w każdym razie mega się cieszę, no bo nie zdążyłam zadać wszystkich też pytań. Bo sama mam mnóstwo. A jak dobrze wiesz, zapisałam się już na swój debiut.
Właśnie, jesteś zarejestrowana na Bydgoszcz.
Tak, na 1/4.
To pięknie.
Także bardzo się już stresuję, ale myślę, że będzie fajnie.
No na pewno, także być może się ścigamy. Ja jeszcze się nie zarejestrowałam i właśnie chyba mi przypomniałaś, że już chyba minął dla mnie termin, żebym się zapisała jako osoba zaproszona, ale mam nadzieję, że jednak mnie chłopaki wpuszczą. Właśnie, może nawet znajdę swoje zaproszenie. No dobrze, może niech jednak to nie pójdzie. A nie, to jest akurat mBank moja karta, ale ja gdzieś tutaj mam zaproszenie. No i podejrzewam, że to już mogło się wydarzyć, ale nie traćmy nadziei. Słyszycie na pewno, słuchacze, ten szelest. No dobra, nie mogę znaleźć, na szczęście. Do 31 grudnia, okej.
Okay. Czyli jeszcze masz czas.
Jeszcze mam miejscówkę zaklepaną, w takim razie nie wszystko stracone, ale no właśnie, muszę się zastanowić, czy zarejestrować się na 1/4, czy na 1/2, ale w razie czegoś
nie widzimy. A jak terminowo to wygląda? Że w sensie 1/4 jest przed 1/2?
Tak, w sobotę, a w niedzielę jest 1/8 i 1/2.
Mhm. Okej, okay. Czyli no to fajnie. To pojedziemy razem być może do Bydgoszczy.
Ja jestem za.
No to będzie fajnie. Dobra, jeżeli chodzi o triatlon, to tak jak Ci wcześniej wspominałam, zadałam też pytania na Instagramie odnośnie pierwszego startu w triatlonie i moi obserwatorzy też są ciekawi pewnych kwestii, a przede wszystkim pytanie jest też o osprzęt rowerowy. Co byś poleciła, jeżeli mogłabyś polecić, jaki rower wybrać, gdzie pójść, co zrobić w tym kierunku, bo tak naprawdę no, na damce to raczej nie pojedziesz za daleko. Zresztą czy jest jakaś weryfikacja na przykład rowerów, czy trzeba jakieś wymogi spełniać pod kątem rowerowym?
No, okej, okay. Takie... dobra, to jest pytanie w ogóle strasznie szerokie. Nawet chyba szersze niż to, jak wybrać pierwszy triatlon, więc postaram się to jakoś porozbijać na segmenty, ale to może być długa odpowiedź, bo niektórzy organizatorzy w ogóle nie narzucają typu roweru. Zdarzają się uczestnicy, którzy nawet jeżdżą na Wigry 3. Naprawdę, także jeżeli nie ma narzuconego, jaki to ma być typ roweru, to naprawdę można jechać na jakimkolwiek. Natomiast są zawody i to już trzeba weryfikować każdorazowo w regulaminie, w których trzeba wziąć udział już na specyficznym rowerze. To znaczy, jeżeli już tak jest, jeżeli są jakieś obostrzenia, to są obostrzenia takie, że trzeba startować wyłącznie na rowerze szosowym albo czasowym. Z tym, że oczywiście, jeżeli to są zawody bez draftingu, to można startować na obydwu typach. No i bardzo często też na przełajowym, bo to jest jakby podobny bardzo typ i właściwie tak na pierwszy rzut oka z daleka to być może nawet nie do rozróżnienia i też tyle samo miejsca na wieszaku zajmuje.
No właśnie, a jeżeli ja na przykład mam gravel, co nie?
Spokojnie, to na pewno możesz tam, gdzie są rowery szosowe narzucone.
No bo tylko wychodzi na to, że koło mogę wymienić sobie na szosę.
Tak, albo oponę po prostu.
No, albo oponę zmienić.
I to tak, to wystarczy.
Bo ja akurat mam tak, że po prostu wiesz, odczepiam i przyczepiam inne. Tak. I to jest ekstra ogólnie w tym rowerze. Także jeżeli ktoś szuka fajnego roweru na pierwszy raz, to myślę, że gravel powinien się sprawdzić zarówno właśnie w trasy takie po mieście, gdzieś przejechać, jak też no wyjechać na szosę później, bo nawet można szybko zmienić właśnie tutaj oponę czy cokolwiek.
Zgadza się, gravel to jest bardzo uniwersalny rower, więc uważam, że jeżeli ktoś w ogóle może mieć jeden rower tylko, i się zastanawia, jaki typ roweru, to jak najbardziej gravel to jest to.
To dobrze mi panowie doradzili w sklepie rowerowym.
Tak, zdecydowanie tak.
To także się cieszę, bo powiem ci, że ja chyba z pół roku rozważałam zakup roweru i ciągle nie mogłam się zdecydować. Jeździłam do różnych sklepów z rowerami.
A tak, to pamiętam, tak.
I nawet do ciebie pisałam, i wiesz, przymierzałam się i jeździłam rundki po prostu wokół sklepu, czy dana rama jest dla mnie dobra, bo ja, jak wiadomo, jestem wysoką kobietą, bo mam 1,81 m, więc tutaj damskich ram na przykład aż tyle nie było w wyborze na miejscu roweru i no to musiały być L-ki. Także no byłam i na XL-ce, to byłam, wiesz, leżałam na tym rowerze, na L-ce to po prostu okej, na M-ce to z kolei taki, wiesz, po prostu skulony dziwnie jakiś gremlin jadący na rowerze, no ale w każdym razie wybrałam w końcu gravel i no dojeżdżam nim do pracy i daję radę, także no myślę, że to
tak, gravele są fajne, a jeżeli chodzi już o rozmiar roweru, skoro już poruszamy te kwestie, to tak na przyszłość lepiej mieć trochę za mały rower niż trochę za duży, ale myślę, że L-ka dla ciebie akurat jest okej. Ja miałam Gianta M-kę, L-kę, a Treka mam M-kę 54, a mam 1,77 m.
Czyli jesteś tylko ciut niższa.
Tak, no i mam ciut mniejszy rower, także całkiem pasuje. No. A wracając do rowerów, jeżeli to są zawody z kolei z draftingiem, to można mieć wyłącznie rower szosowy, czyli nie można mieć nawet tego triatlonowego, czyli tego czasowego. I to jest głównie ze względów bezpieczeństwa, bo rowery czasowe mają gdzie indziej umiejscowione, że mają umiejscowione hamulce w miejscu, które przy pozycji takiej standardowej czasowej są bardzo trudne do osiągnięcia. Trudno jest po nie sięgnąć. Jeżeli leżysz na lemontce, to po pierwsze właśnie nie zareagujesz bardzo szybko i nie zahamujesz w razie awaryjnej sytuacji, a po drugie niestety te stające bolce, te pałąki i lemontki mogą się komuś wbić po prostu w przeponę albo w inne flaki podczas ewentualnego wypadku, co również jest niewskazane. Więc jeżeli startujesz w zawodach z draftingiem, czyli tam, gdzie jest jazda w grupie dozwolona, wtedy możesz mieć tylko rower szosowy i możesz do niego dołożyć ewentualnie lemontkę, taką, która ma zasklepione te bolce, te pałąki i nie wystaje poza obręb kierownicy, więc ma określoną długość. Natomiast jeżeli zamierzasz startować w Bydgoszczy, to tam są rowery dopuszczone wszystkie. No i to jest impreza taka bardzo prodebiutancka, więc jestem prawie na 100% pewna, że tam w ogóle można na każdym rowerze, łącznie z wigrami, wystartować. A na przykład z zawodami, w których nie można wystartować na każdym rowerze, to jest Gdynia. W Gdyni, w Ironmanie i na sprincie również nie wolno startować na rowerach MTB. Co jest w sumie podyktowane również tym, że strefa zmian ma określoną przepustowość i określoną szerokość i jakby ludzie zaczęli wjeżdżać z samymi MTB-kami, to po prostu by się nie zmieścili w tej strefie zmian.
No jasne, bo to są dużo większe rowery w sensie.
Tak, tak, zdecydowanie tak. No także jak wybrać rower? No to też jest w sumie kwestia na osobny nawet podcast, bym powiedziała, tak. Więc tak zupełnie skracając, no to na pewno nie polecam kupować rowerów w jakichś tam marketach, bo no to jest one season.
Tak, to rowery,
daj Boże,
jak poskręcane zresztą.
Tak, więc absolutnie tylko sklepy rowerowe. Też bardzo bym przestrzegała przed kupowaniem takiego pierwszego, lepszego roweru z ogłoszenia, no bo trzeba tutaj uważać, żeby nie stać się paserem po prostu, bo jednak w Trójmieście jest mnóstwo rowerów kradzionych i jeżeli kupujesz od kogoś rower używany, no to trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to, czy ten ktoś ma dowód zakupu, czy ma gwarancję na ramę podpisaną i takie tam rzeczy. No także to też jest kwestia taka, że jeżeli ktoś nie jest do końca zaufany, to na przykład można mieć wątpliwości, czy jakiś rower nie jest na przykład powypadkowy i czy rama nie jest pęknięta, a z ramami bywa różnie, bo ja na przykład jak miałam tą kraksę w suszu, no to ramie się nic nie stało, mimo że koło karbonowe poszło w proch i w pył, no to właśnie poluzowały mi się nity przerzutki w ramie. Co no nie jest niczym groźnym, ale jeżeli można mieć rower sprawny, a z poluzowanymi nitami przerzutki, która prędzej czy później może odpaść, no to wiadomo, wybór jest dosyć prosty. Więc jeżeli tylko macie taką możliwość, to kupujcie jak najbardziej w serwisach rowerowych. No i najlepiej tam, gdzie doradcy są właśnie doradcami, niekoniecznie ekspedientami, którzy powiedzą, no pani chce ten rower czy ten, proszę wybrać i przyjść do kasy, tylko którzy są naprawdę sprzedawcami, którzy ci doradzą, którzy będą w stanie ci powiedzieć, jaka jest różnica między jednym modelem a drugim, którzy niekoniecznie są tacy, że jeżeli jest rower A za tam X, a rower B za X plus 1000, no to koniecznie wiadomo, że ci chcą sprzedać ten B, ten X za 1000. Tylko tacy, którzy faktycznie są w stanie się wczuć w twoje potrzeby i ci zaproponować jakiś konkretny rower. I tacy to są na przykład właśnie chłopaki z Dre Rowery. Ja jestem w ogóle zakochana w trekach. Jeżeli tylko będę mogła, to będę te treki wybierać. No i sobie właśnie bardzo chwalę chłopaków z Dre pod tym kątem, że oni sami jeżdżą na tych rowerach. Też są właśnie posiadaczami treków i oni no wiedzą, bo też na nich jeżdżą.
A oni tylko jakby treki mają u siebie?
Oni mają treki i markę treka Elektrę i teraz jeszcze mają Romety w Gdańsku. Aha. Więc to jest taka dużo, dużo niższa półka niż Trek, no ale są dobre, to są rowery, no, tak, no nie wzięli pierwszej, lepszej marki do siebie, no i też są w stanie precyzyjnie doradzić również właśnie w tej marce.
No bo też pierwszej osobie takiej randomowej, której powiesz, że no startuję w triatlonie, od razu świecą się dolary. O, to musisz tak mieć dużo pieniędzy, żeby startować w triatlonie. No, ale to niekoniecznie tak jest. W sensie, ja próbuję moją mamę na przykład namówić, że moja mama, wiesz, no widzę, że chyba dobrze ci się powodzi, skoro zapisałaś się na triatlon. Nie, mamo, kupiłam rower, ale ten rower nie jest z najwyższej półki, tylko jest to właśnie taki rower, który na razie mi odpowiada, a z biegiem czasu, wiadomo, mogę zainwestować, ale no na przykład wszyscy myślą, że triatlon jest mega jakby, no tak, bieganie nie jest aż tak finansowo obciążające, jak triatlon, tak, bo sam start w triatlonie jest już dwa razy droższy niż no w bieganiu, tak, w maratonie czy czymkolwiek, bo wiadomo, też organizacja takiego dużego eventu jest no całkowicie inna, tak, tutaj dużo więcej zaangażowanych ludzi jest, no tam masz i bieg, i pływanie, i rower, a tak, tam masz tylko bieg.
Trasy, tak. Pozamykane trasy, ratownicy wodni na łódkach, tak, i tak dalej, więc no tak, no organizacyjnie. Ale to prawda, no triatlon generalnie jest uważany jako taka skarbonka bez dna. Tak. No i to jest oczywiście prawda, natomiast ten próg wejścia w triatlon jest też coraz niższy z roku na rok. No bo faktycznie taką grupą docelową, takim powiedziałabym marketingowo targetem triatlonu, to są tacy panowie tam 40 do 50 lat, którzy są na wysokich stanowiskach i dużo hajsu zarabiają i którzy po prostu mogą sobie pozwolić na trening, bo są tak ustawieni tam rodzinnie, finansowo, domowo i tak dalej, że oni po prostu są w stanie jakoś tam to udźwignąć bez większego bólu, natomiast właśnie bardzo łatwo jest zaobserwować, że to już naprawdę nie jest taki sport bananowy po prostu, że to już, no oczywiście jest tak, że jak wchodzisz do strefy zmian, to widzisz po prostu jak tak u arabskich szejków niekiedy, ale to nie jest już taka reguła totalna, już uważam, że jest dywersyfikacja mocno właśnie w stronę dostępności, co jest super.
No tak, to jest bardzo fajne, bo na przykład ja bardzo długo zwlekałam właśnie z tym startem w triatlonie. A, po pierwsze pływanie, B, po drugie rower i wiesz, kupno tego rowera, roweru. Więc generalnie no myślę, że to też jakby przechodzi, bo widzę, im więcej osób startuje i widzę, że osoby nie wszystkie są jakoś w pełni wyposażone w super rowery i tak dalej, to też przekonuje bardziej do tego, że a jednak można spróbować, co nie?
Pewnie.
Także to jest to. No i druga sprawa, miałam pytanie odnośnie pianki. Co z pianką, jak ją wybrać i jaka pianka na pierwszy start?
Okej. Dobra, pianki to też jest temat rozwlekły, więc też postaram się w miarę zwięźle odpowiedzieć. Z piankami to jest tak, że również niektórzy organizatorzy narzucają pianki, niektórzy dają dowolność, przy czym jeżeli woda ma więcej niż, nie powiem teraz dokładnie ile, ale chyba 24 stopnie, co zdarza się na przykład w suszu w czerwcu, to już pianki są zabronione. I teraz inna temperatura jest dla prosów, a inna dla amatorów, ale rzeczywiście w suszu już się zdarzyło kiedyś tak, że była taka gorąca zupa, że wszyscy mieli zabronione pianki. No i to się zdarza coraz częściej, zresztą no, mamy 10 stopni 21 grudnia, więc coś jest na rzeczy. O taką zimę nie segregowałam śmieci.
I deszcz zamiast śniegu po prostu.
No. Więc to też jest temat dosyć rozwlekły. Piankę warto mieć w zanadrzu, jeżeli nie czujesz się na siłach, zwłaszcza żeby zawsze pływać bez pianki. Bo jeżeli jeden, jesteś odporna na zimno, i dwa, pływasz na tyle dobrze, że po prostu czujesz się w wodzie komfortowo, no to nie ma znaczenia, czy masz piankę na pierwszy start, czy nie. Ale generalna zasada jest taka, że im jesteś słabszą pływaczką i mniej pewną w wodzie, tym bardziej pianka Ci pomoże. Bo to, co pianka robi technice pływania, to przede wszystkim unosi kuper w stronę tafli wody, więc nie toniesz i generalnie, tak jak mówiłam w poprzednim naszym odcinku, nie ma fizycznej możliwości, że zatoniesz, to znaczy pójdziesz na dno. Nie pójdziesz. Możesz się zachłysnąć i utonąć w ten sposób. No też jest to fail, ale przynajmniej Cię szybko wyłowię, bo nie pójdziesz na dno. Więc uważam, że piankę warto mieć. Pianki też nie trzeba kupować na własność. Jeżeli chcesz wystartować raz i nie jesteś przekonana, czy to Ci się spodoba, to można piankę wypożyczyć. To nie są nawet jakieś wielkie pieniądze i w Trójmieście jest co najmniej kilka takich wypożyczalni. Na pewno można wypożyczyć z Decathlonu w ogóle pianki. Można wypożyczyć, co bardzo polecam, u Przemka Kwapisza z Tyr i Sailfish Polska. On ma siedzibę swoją w Sopocie i w Gdańsku na Morenie. Ja od niego już 2 sezony wypożyczam pianki. On ma dosyć duży wybór i ma też pianki swimrunowe i też, no, tak jak mówię, nie kasuje bardzo dużo pieniędzy. A jest takim naprawdę mega pasjonatem i bardzo chętnie też doradzi, co komu jest potrzebne. I teraz tak, jeżeli jesteś słabym pływakiem, to nie ma za bardzo potrzeby, żeby dobierać sobie piankę o bardzo takich zaawansowanych technologiach. To raczej tacy najlepsi triatloniści wybierają te pianki o najlepszych technologiach, bo one po pierwsze są stosunkowo cieńsze niż te podstawowe modele, no po drugie są, wiadomo, dosyć droższe, a po trzecie są jeszcze bardziej dopasowane do ciała. I pianka ogólnie robi taki efekt trochę duszenia. I niejednokrotnie właśnie jak nawet dobrzy pływacy basenowi wchodzą w piankę, która jest dobrze dobrana rozmiarowo, to mówią, że nie mogą oddychać, nie? Że ciśnie ich, nie mogą ramieniem ruszyć, nie mogą powietrza zaczerpnąć, no ogólnie jakaś masakra totalna się dzieje. A te pianki takie prostsze są co prawda grubsze, to znaczy mają więcej tego neoprenu, więc bardziej wynoszą, co nie jest potrzebne tym najlepszym pływakom, ale są właśnie takie troszeczkę bardziej wyrozumiałe. Więc uważam, że tak, no piankę warto mieć, chyba że jesteś przekonana, że nie będziesz jej potrzebować, bo po pierwsze czujesz się dobrze w wodzie, a po drugie jest ciepło wystarczająco, ale uważam, że zawsze warto ją po prostu gdzieś tam w zanadrzu mieć, jak się wybierasz na zawody.
No okej, okay. A jak wygląda to na przykład tak, jak startujesz, dużo osób startuje w piankach, a dużo bez? Tak w porównaniu.
Jeżeli pianki są dozwolone, to zdecydowana większość startuje w piankach.
Aha, okej.
Okay. Nawet na zawodach takich debiutanckich.
Aha, czyli większość i tak na piankę.
Tak, bo pianka no, pomaga. Bywają tacy zawodnicy, którym pianka nie pomaga, ale to jest mniejszość. Ja byłam w tej mniejszości aż do tego roku. Na szczęście to się w końcu odmieniło. Ale właśnie pianka przez to, że mocno wypiera do góry, to daje dużo napędu, bo to jest trochę tak, że tak jakbyś się położyła na takim materacu dmuchanym i tylko machała łapami i tak naprawdę nie trzeba jakoś świetnie pływać, żeby w piance przepłynąć od punktu A do punktu B.
Okej, okay, rozumiem, dobra.
No, to jest taki, wiesz, dmuchany materac.
Materac, tak. No, tylko że na tobie jakby
tak,
założony.
Tak, dokładnie.
No, okej, okay, w porządku. Czyli warto na początek wypożyczyć. Ja właśnie gdzieś słyszałam wcześniej, że dużo osób na początek wypożycza, no bo jednak to o tych dolarach, o których rozmawiałyśmy, do pianka to też jest jakiś tam koszt, który
no,
musisz ponieść gdzieś
nawet.
Tam, co nie? W przygotowaniach, no to w porządku. No, a co jeżeli chodzi o jakbyś na przykład radziła osobie, która będzie pierwszy raz startowała, co ma zabrać na swój pierwszy triatlon? No wiadomo, rower i teraz pianka. No ale druga sprawa, buty i co zresztą? Jaki strój?
Okay.
Jak się do tego przygotować?
No, sprzętu do zabrania jest zawsze mnóstwo. I jak jeżdżę na triatlony, a na przykład po sezonie pojadę sobie na zawody biegowe, albo na same pływackie, albo na same rowerowe, to mam wrażenie, że w ogóle nic nie biorę ze sobą. Pływackie to już jest w ogóle hit, bo tam to wystarczy zabrać kostium do pływania, okularki, czepek i można ruszać w drogę, choćby, kurczę, rowerem można tam pojechać. No, natomiast wyprawa na triatlon to jest zawsze ekspedycja jak do Honolulu na 3 tygodnie. Ja zawsze miałam bagażnik właściwie zapakowany, bo tak, no okej, polećmy może dyscyplinami. Do pływania trzeba mieć, no już strój triatlonowy na sobie, na to zakładamy piankę, potrzebujemy okularki do pływania, bardzo się przydaje spray taki antifog, który się psika na okulary i dzięki temu one nie parują, bo parujące okularki to są nieszczęścia w open water. Czepka nie trzeba, bo czepek dostaje się każdorazowo od organizatora, ale warto mieć też swój, bo jak na przykład jest zimno, albo jeżeli czepek jest śliski, ten od organizatora, to warto założyć je w ten sposób, że zakładasz swój czepek, okularki na środkową warstwę i dopiero czepek od organizatora. I dzięki temu jest po pierwsze cieplej, po drugie jest mniejsze ryzyko, że ten czepek zewnętrzny się zsunie.
Aha, okej. Okay.
No tak, i do pływania to jest wszystko, więc stosunkowo najmniej. Potem tak, w strefie zmian masz rower, masz kask, masz okulary przeciwsłoneczne zazwyczaj, masz już pasek z numerem startowym, który czasami zabierasz na rower, zależnie od organizatora, a czasami zabierasz go dopiero na bieg. Masz buty rowerowe, jeżeli używasz na rower skarpetek, no to skarpetki. No i jakiegoś tam Garmina, czy jakiś tam komputer rowerowy, również jeżeli używasz, plus bidony, plus jeżeli używasz na rowerze, to żele. I to jest chyba wszystko na rower. No i potem mamy bieganie, no to bieganie, już jesteś w tym stroju triatlonowym, masz buty do biegania, skarpetki, chociaż jeżeli masz skarpetki już na rowerze, no to nie, a jeżeli masz na biegu, to na biegu, a jeżeli w ogóle, to w ogóle. Do butów do biegania, jeżeli nie używasz skarpetek, przydaje się talk do stóp. Takie biały puder, który przed zawodami wcierasz sobie w buty, znaczy proszkujesz sobie buty nim i dzięki temu dużo łatwiej jest wsunąć mokrą stopę do takiego buta.
O, to dobry patent.
Bardzo dobry, tak. Naprawdę wielokrotnie mnie to uratowało, bo czasami byłam w stanie spędzić 3 dni w strefie zmian, bo nie mogłam umieścić po prostu stopy w bucie.
To tak jak na basen idziesz w jeansach. Najgorzej ever po prostu. Idziesz na basen i potem po tym basenie weź się w te jeansy wbij.
Albo w leginsy, takie
tak,
ciasne.
Tragedia. To jest straszne, dlatego jeżeli będziecie kiedykolwiek wybierali się na basen w jeansach, nie polecam.
Tak.
Później 10 minut na zakładanie ich po prostu.
Zgadza się, dokładnie tak.
No.
Więc tak, do biegania, jeżeli już masz okulary przeciwsłoneczne na sobie, to masz. Pasek do biegania, znaczy pasek z numerem startowym, to już mówiłam. Jeżeli zabierasz jakieś tam następne żele, to żele. I jeżeli używasz jakiegoś tam daszku czy czapeczki z daszkiem, no to to. Także...
No trochę tego jest.
No właśnie, jak wymieniłam, to wydaje mi się, że o czymś musiałam zapomnieć, bo wymieniłam jakoś tak niepokojąco szybko. Albo już po prostu jestem tak przyzwyczajona do tego. No bo wiadomo, że jeszcze do... O, na przykład bardzo polecam zabierać ze sobą na zawody triatlonowe rolkę papieru toaletowego. To jest naprawdę fantastyczny przyjaciel każdego sportowca, a nie zawsze w to i to, jak jest papier toaletowy wtedy, kiedy jest potrzebny. Polecam również zabrać... Co jeszcze zabrać? Coś miałam przed chwilą na myśli i nie pamiętam co. Jakieś na przykład chusteczki nawilżające, które się przydają, kiedy już skończysz triatlon i nie ma prysznica, na przykład zostajesz do dekoracji, to takie chusteczki nawilżające są super, bo jesteś, wiesz, w glonach, w algach, albo w soli morskiej, albo w jakichś tam innych piaskach. I to się przydaje, żeby chociaż trochę jednak się odświeżyć. No, i to chyba na tyle. No, poza tym zabiera się zawsze takie rzeczy, które się zabiera po prostu zawsze na jakiś tam wyjazd, ale to już jest oddzielna kwestia.
Mhm. Czyli dobra, będę musiała sobie jeszcze raz odsłuchać tego podcastu i zapisać to na kartce po
prostu.
Co?
Tak, ale mam to też na blogu. Jak wejdziesz na mój blog i wpiszesz, znaczy właśnie nie wiem, czy wyszukiwarka mi na blogu działa, chyba nie i w końcu chyba muszę coś z tym zrobić, a nie tylko o tym gadać, ale jak wpiszesz sobie w wyszukiwarkę Google joannach.pl co zabrać na zawody triatlonowe, albo checklista na zawody triatlonowe, to na pewno Ci wyskoczy taka lista, bo pamiętam, że to robiłam.
Okej, okay, to dobrze wiedzieć, także na pewno tam wpadnę. Mm. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten debiut, mam mnóstwo pytań i teraz zastanawiam się, które można by było jeszcze zadać, bo po prostu
dawaj, alfabetycznie.
Dla mnie jest to taki temat rzeka. Ja czuję się w tym kompletnie zielona. Uh-huh. Właśnie, jeżeli chodzi o trenowanie, to co poleciłabyś dla takiej osoby właśnie początkującej, która chciałaby wystartować? Czy dobranie sobie trenera i nie wiem, rozpisanie planu byłoby dobrym rozwiązaniem? Czy można też wzorować się na jakichś planach w internecie? Mhm. No nie wiem, ty pewnie zaczynałaś już od razu, trener cię jakiś prowadził.
Tak.
No ale wiadomo, trener to też kolejne dolary. Ale z drugiej strony, no czy jakby... Co zrobić, żeby rzeczywiście się przygotować na takim dobrym poziomie i się nie przetrenować, bo wiadomo, to są już trzy dyscypliny i jak połączyć, jak rower z bieganiem, jak pływanie z bieganiem i tak dalej.
Wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia niesamowicie indywidualna, bo to zależy na przykład od takich czynników, po pierwsze, ile masz czasu. Jeżeli marzysz sobie o tym, żeby zacząć tak naprawdę wszystkie dyscypliny od zera i masz jakiś cel, na przykład za 4 miesiące wystartować w takim i w takim triatlonie, który nie jest tam super sprintem, tylko jest jakimś tam dłuższym startem, i chcesz jak najlepszy wynik sportowy osiągnąć, to niewątpliwie warto takiego trenera zaangażować, bo on powie przede wszystkim, po pierwsze, czy to jest realne, zweryfikuje jakieś tam nasze założenia, a po drugie, będzie w stanie coś konkretnego już zaproponować. I myślę, że w takiej sytuacji to jest bardzo przydatne. Natomiast nie wydaje mi się, żeby tak ogólnie trener był niezbędny. Jeżeli na przykład masz, powiedzmy, okej, zresztą pomówmy o Twoim przypadku po prostu, bo tak to będziemy teoretyzować. Ty jesteś wybiegana, po pierwsze, po drugie jeździsz na rowerze, nie jakoś tam wyczynowo, nie tak, żeby robić treningi na rowerze, ale jeździsz.
No właśnie, właśnie, jeżeli chodzi o rower, to ja musiałabym teraz zacząć wchodzić w treningi rowerowe, bo ja na przykład jeżdżę.
No tak, tak.
Jestem Grażyną rowerową po prostu. Dla mnie rower to jest środek transportu.
Tak.
Więc ja musiałabym jakby zacząć trenować jazdę na rowerze, bo nigdy tego nie robiłam.
Tak.
Biegać, no wiadomo, biegam, co nie?
Tak.
Z pływaniem, no to 3 razy w tygodniu pływanie po te 1700 do 2000 metrów, no to też nie jest nie wiadomo ile tego treningu, co nie?
Tak, zgadza się, natomiast jesteś zaznajomiona ze wszystkimi tymi dyscyplinami i generalnie jesteś sportowcem, więc no i tak startujesz z dużo wyższej poprzeczki niż taki, no już jak ciebie nazywamy Grażyną, to jakiś typowy Janusz, który zupełnie nic nie robi i teraz, 1 stycznia za pasem, w takim razie 1 maja startuje w potrójnym Ironmanie.
To taki mój Artur siedzący, wiecie, przed biurkiem całe życie po prostu i nagle decyduje się na triatlon.
Okej.
No powiedzmy.
No dobra. Więc właśnie, uważam, że to jest bardzo indywidualne. Trzeba po prostu za każdym razem sobie jakoś tam przemyśleć. Po pierwsze, czy mamy faktycznie cel jakiś taki sportowy w określonym czasie do osiągnięcia? Czy wiemy, jak w poszczególnych dyscyplinach się, kolokwialnie mówiąc, ogarnąć? Jeżeli odpowiemy sobie już na te kilka pytań, to uważam, że nam się wyklaruje, czy musimy mieć trenera, czy musimy, no człowiek musi w życiu tylko umrzeć, no nie? Ale czy powinniśmy mieć trenera, żeby do tego swojego celu dojść? No a nieposiadanie trenera, kurczę, powiedziałam tak, jakby to był taki niewolnik, wiesz, z kulą u nogi. Posiadam cię, trenerze, proszę o plan. Teraz.
W tej chwili.
Niekorzystanie z usług trenera również ma swoje zalety, bo wtedy po pierwsze nie masz na sobie takiej presji zewnętrznej, że się komuś tłumaczysz i że ktoś ci narzuca plan, więc każdorazowo, jeżeli na przykład coś ci wypada, no to musisz się komuś wytłumaczyć, no nie? To na niektórych działa fajnie i mobilizująco, na niektórych to działa źle, więc to również trzeba zważyć, czy się jest właśnie osobą taką, czy owaką. No i też jest fajne to, że jakby dochodzisz do wszystkiego po swojemu, swoim tempem, swoimi środkami, no i też się bardzo, bardzo dużo uczysz. No bo jeżeli nagle na przykład zaczynasz zupełnie nową dyscyplinę, o której nie masz pojęcia, bo powiedzmy masz pojęcie już o tych pozostałych dwóch dyscyplinach, ale o tej jednej nie, no to siłą rzeczy musisz się dużo nauczyć, musisz szukać źródeł, musisz pytać ludzi. No to jest taka fajna przygoda, no nie? Umysłowo-fizyczna. No więc jak najbardziej uważam, że to nie jest tak, że triatlon to już jest taki strasznie poważny sport i taka niesamowita specjalizacja, że już jeżeli to chcesz robić, no to już koniecznie musisz mieć trenera. No umówmy się, to nie jest, wiesz... To nie jest, powiedzmy, żeglarstwo albo skoki narciarskie, że wchodzisz na łódkę albo stajesz na nartach, na skoczni i o, chyba o czymś zapomniałam. Po prostu w triatlonie można po prostu zacząć to robić, nie? No nie urwiesz sobie, kurczę, wiesz, nie skręcisz sobie pleców, nie wiem, skacząc na skoczni mamuciej, nie? To nie jest jakby ten poziom ryzyka, więc uważam, że jak najbardziej można po prostu robić. No ja w ogóle uważam, że takim... błędem w dyscyplinie jakiejkolwiek, nawet niekoniecznie sportowej, ale ogólnie, wiesz, życiowej, to jest to, żeby właśnie zaczynać od dupy strony, nie? Że o, triatlon, w takim razie muszę tak kupić rower, trenera, muszę sobie zbadać stopy, czy jestem pronatorem, czy supinatorem, zrobić analizę pływania trójwymiarowo, no nie? I wtedy ewentualnie tak, pójdę pobiegać.
Ale to tak wygląda często i jak ja to widzę, nawet tak z perspektywy osoby, która biega i jak widzę, jak ludzie zaczynają biegać, to to jest cały osprzęt, to widać na słuchajcie, na wszystkich zawodach, że strefa czasowa 2.0 i wyżej, po prostu na półmaratonie to są...
złota strefa.
Tak, ludzie po prostu z super zegarkami, z skarpetami kompresyjnymi, 5 żelami w pasie. No, nie chcę nikogo obrażać, ale naprawdę do biegania... półmaratonu taki osprzęt nie jest potrzebny, buty, wiecie, z najnowszej kolekcji. No, ludzie niestety tak lubią zaczynać. No okej, fajnie, bo to jest też swego rodzaju motywacja. Mam buty, no to teraz będę biegać.
No tak.
Ale z drugiej strony, no nie potrzebujesz tego wszystkiego. Ja przynajmniej wyznaję taką zasadę. Jakby ktoś mnie spotkał na mieście, jak ja biegam, to naprawdę ja mam jakieś stare leginsy, wiesz, buty z 2 sezonów po prostu przeorane i naprawdę nie wyglądam jak w wypasionym sprzęcie takim, wiesz. A ludziom się często wydaje, że jak muszą zacząć chyba w ogóle uprawiać jakikolwiek sport, no w tym przypadku triatlon, o którym rozmawiamy, to już muszą mieć wszystko. I to musi być wszystko w ogóle super, takie
tak,
ekstra.
Tak, no ale właśnie, no próg wejścia uważam, że jest dużo, dużo niższy niż wydawać by się mogło, że był tam kilka lat temu. No ja bardzo empatyzuję z tym, co powiedziałaś, bo ja w ogóle jak zaczynałam, to biegałam w leginsach, które dostałam od koleżanki po niej, w swetrze z golfem, takim wełnianym swetrze z golfem i wtedy jeszcze nie miałam, w ogóle nie myślałam o żadnych garminach ani o niczym, więc miałam stoper włączony w telefonie. I jeszcze jak biegałam bardzo wcześnie rano na przykład, tam się nie wstydziłam, że jakaś muza mi leci, to jeszcze słuchałam sobie muzy z tego telefonu trzymanego
ale, słuchaj,
w ręku.
Ja też tak biegałam.
I trampki miałam, to nie słówki.
Jak nie miałam słuchawek, to włączałam sobie w telefonie muzykę i wiesz, w kieszeni gdzieś w tej wyciągniętej bluzie po prostu ten telefon tam to, latał.
To jest Grażyna. No
tak, po prostu.
Słuchaj, całe miasto słucha mojego Justina
Biebera. A ty o 5 rano lecisz, wiesz, i biegasz po prostu, no. Ale... Powiem Ci, że te początki właśnie takie, gdzie nie przygotowywałaś się jakoś mocno, były według mnie no fajne i teraz fajnie to wszystko powspominać, tak. Tym bardziej, że ja na przykład teraz też nie mam czegoś takiego, że jakoś mocno się szykuję do treningu, na zasadzie muszę mieć teraz zimowe super leginsy i tak dalej. Nie, jak jest strasznie zimno, mam leginsy i mam spodnie dresowe, które na przykład narzucam sobie na górę.
Tak.
I wtedy te nogi rzeczywiście nie marzną, ale przy dzisiejszej zimie to naprawdę nie jest wymagane i
no
tak
właśnie,
dalej.
Właśnie. No w środę było 13 stopni.
No.
Żałowałam, że nie jestem w Trójmieście. Jakbym była, to bym chyba wzięła rower szosowy pod pachę, krótkie rękawki, krótkie nogawki i heja.
Dokładnie.
Na jakieś kaszupy. No więc ta zima to jest żart. Ale pamiętam, że jak biegałam rok temu albo 2 lata temu, jakieś miałam dłuższe wybiegania albo jakieś mocniejsze treningi, to jeżeli już było naprawdę tak zimno, że już nogi mi zastygały tym zimnem, to zakładałam rowerowe leginsy, takie na szelkach i one były takie nieco ocieplane. Także kolarska stylowa, policja w Eliminati by mnie na pewno dogoniła i dała mi mandat w wysokiej kwocie. Ale na szczęście to się nie wydarzyło, więc przebiegałam właśnie zimę w ten sposób.
No to naprawdę, także ze sprzętem to tutaj trzeba zawsze sobie jakiś taki dystans do tego mieć.
Tak, bo uważam, naprawdę, że to się da.
Bo często ktoś ma zajawkę na chwilę, kupisz rower, kupisz piankę, Wszystko sobie powykupujesz. No a co z tego, jak to na 5 minut ci potrwa?
No właśnie. No ale ja uważam, że jak najbardziej, że to nie jest tak, że trzeba gonić za sprzętem. Oczywiście sprzęt jest potrzebny.
Jasne.
I sprzętem można zrobić dużą różnicę, bo na przykład na rowerze, na połówce, to lepszym rowerem to się już ugrywa minuty, no nie? A teraz jak jest walka o sekundy już na podium, to naprawdę ma znaczenie. Ale ja na przykład swój rower szosowy teraz będę miała... szósty sezon będę teraz jeździć na swoim rowerze szosowym.
A także... co ile mniej więcej tak wymieniają zawodnicy rowery?
No tacy najlepsi, to sezon.
No, nawet. A ty też należysz do tych jednych z
najlepszych. A mam rower szósty sezon, no.
No zobaczcie, Joanna to jest zawodniczka.
Jest retro zawodniczka.
Nie, to jest po prostu dobra zawodniczka. Nie, może jacyś sponsorzy się znajdą. Słuchaj,
na szczęście ty to powiedziałaś, nie ja.
Ja naprawdę z całego serca tutaj mówię, bierzcie Asię. Asia jest dobrą zawodniczką. Będzie fajnie was reprezentować. Naprawdę, ja się dziwię, że jeszcze nie masz sponsora.
No, ja właśnie, wiesz co, mam wielki problem właśnie z wyciąganiem, że tak powiem, łapy po to. I teraz jak trochę się uspokoiłam właśnie z tym sportem, to znaczy inaczej trochę na niego patrzę, bo też wróciłam do pracy takiej w marketingu, no i widzę, jak to jest rozgrywane bardzo często i widzę, że jakby no nie miałabym się czego wstydzić, no nie, żeby właśnie jakąś tam ofertę sponsorską wysłać i tak dalej, ale nie wiem, to jest jakaś blokada w mojej głowie, że jakiś straszny mam problem z tym i zawsze miałam w sumie, nigdy nie rozsyłałam takich
to
ofert.
Dziwne, no bo, znaczy dziwne w sensie, że jeszcze nie masz takiego sponsora, bo zawsze gdzieś na tym podium jesteś, tak, i to wiesz, nie, że daleko w tyle, tylko naprawdę ty na pudle stajesz i to jest takie... Pytanie, czy rzeczywiście w triathlonie, nie wiem, mało jest sponsorów, którzy gdzieś tam pomagają zawodnikom?
Jest coraz więcej, tylko właśnie, no to raczej ja żyję chyba w jakimś takim świecie, że ja myślę sobie, że ja to sobie będę cichutko robić swoje i że jak mnie ktoś zauważy, to ja bardzo chętnie we współpracę wejdę.
Tak,
no właśnie, to nie jest tak, nie? No to
trzeba
jest,
zawalczyć.
Tak, to jest świat biznesu,
świat marketingu.
Ale mamy
chyba to podobne, no. Że rzeczywiście nie potrafimy aż tak, wiesz, tam wyciągać łapy tak. Na to, żeby ktoś ci tam pomógł.
Tak, a właśnie no zabawne jest to, że no mówię, ja pracuję w marketingu, więc ja widzę, w jaki sposób się to rozgrywa, mam narzędzia, mam umiejętności i mam też takie dosyć unikalne jednak połączenie właśnie tych umiejętności sportowych, stawania na podium, plus właśnie to, jak zareklamować różne rzeczy. No a mimo wszystko, nie, coś mi w głowie siedzi takiego, że jak mam wysłać taką ofertę day, to mimo, że to właśnie nie jest takie day, nie? To nie jest takie wyciągnięcie łapy i dajcie mnie pieniądze, bo ja tutaj startuję w zawodach, nie? To już od dawna tak nie wygląda.
Słuchaj,
nie?
Być może po tym podcaście ktoś się odezwie. Ja ze swojej strony polecam kontakt z Joanną.
Bardzo dziękuję.
No, także wracając jeszcze do tych tematów sprzętowych i treningowych, no jeżeli na przykład no ja teraz chciałabym wystartować, no to mówisz, no trener nie jest jakby koniecznością, że samemu można tutaj próbować w treningu. I co jest też fajne, bo ja na przykład sama siebie podbieganie też trenuję. Mhm. Jakby, no,
zawsze tak było chyba, no nie?
No tak, w większości. Zazwyczaj to chyba wszystko wynikało z tego, że ja chyba... Jestem na tyle wstydliwa, żeby poprosić trenera o pomoc i boję się, powiem ci, takiej ręki, która będzie nade mną czuwała, bo ja ogólnie bardzo lubię sobie przedobrzyć, w sensie przetrenować się po prostu. Dla mnie dzień bez treningu dniem straconym, ja zawsze muszę coś zrobić, bo po prostu ja z siebie wyjdę, a wiem, że no w treningu takim wyczynowym jednak trzeba mieć czas na regenerację i tak dalej.
Tak.
I też boję się tego, że jeżeli bym poszła pod kogoś skrzydła, to musiałabym się tego nauczyć, a ja tak bardzo tego nie chcę.
No tak. Ale w sensie... wiesz, no to nie jest obowiązkowe, nie? To jest kwestia priorytetów wyłącznie. Jeżeli nie jest twoim celem właśnie tam złamanie iluś tam na ileś tam w takim i w takim czasie, tylko po prostu no właśnie rozwijanie siebie i...
No ja też właśnie poznaję swój organizm w taki sposób na przykład, aczkolwiek no teraz mam jakieś tam swoje jakieś plany na starty w przyszłym sezonie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nie wyjdzie nic z tego dobrego, to wtedy będę się zastanawiała nad tym, czy nie sięgnąć ewentualnie po pomoc i zobaczyć, jak się trenuje pod okiem trenera.
Jasne, nie? No zawsze to jest nowe doświadczenie, nie? Tak. Które potem właśnie jako trener też możesz wykorzystać, albo też dla siebie.
Tak, no bo to też jakby potem ja wykorzystuję sama dla siebie, a ewentualnie jeżeli gdzieś ja może byłabym jakimś trenerem później, to mogłabym wykorzystywać na swoich podopiecznych.
No, nawet nie jakimś trenerem później, tylko z tego co wiem, to już masz papiery trenera, no. Więc też już nie bądź taka skromna.
No tak, ale wiesz, to też trzeba pomyśleć pod kątem właśnie tym biegowym bardziej, bo jednak ja nie jestem osobą, która gdzieś tam na siłowni się aż tak mocno skupia. Aczkolwiek no uważam, że trening jest bardzo ważny, taki dodatkowy, że nie samym bieganiem człowiek żyje i tutaj robi życiówki, tylko trzeba rzeczywiście dużo pracy włożyć poza treningiem biegowym. No ale to też długa inna historia, co nie?
Zgadza się.
Także tutaj, czy są na przykład dostępne jakieś plany treningowe na triatlon, nie wiem, w internecie?
W polskim internecie powątpiewam, szczerze
mówiąc.
Czyli szukać
na zagranicznych stronach.
Na zagranicznych stronach na pewno jakieś są, ale co to jest, to w tym momencie Ci nie powiem, bo też nigdy nie korzystałam z czegoś takiego. Są plany kolarskie w książkach, są plany biegowe w książkach i w internecie, chociażby nawet na bieganie.pl i to są dobre plany, z których można korzystać śmiało. Są plany pływackie w książkach, na przykład w Swim Smooth.
Właśnie, książka do pływania. Jaka?
Swim Smooth.
Okej, okay, to muszę sobie ją tutaj ogarnąć.
Tak, ona jest super. To jest taki naprawdę podręcznik bardzo kompleksowy
i tam
pływania.
Są treningi, mówisz, też porozpisywane, tak?
Tak. Tam są najróżniejsze treningi, są plany treningowe. To jest napisane przez Paula Newsom i Adama Younga i to jest naprawdę, no to jest właściwie książka i dla pływaków, i dla triatlonistów. Więc to jest coś, po co warto sięgnąć.
Pokaż mi ją. Ja sobie bardzo potem zobaczę. Też muszę sobie ogarnąć taką książkę, bo no wiadomo, pływanie to jest chyba jedna z największych moich obaw, aczkolwiek zaczęłam się też stresować rowerem. Mhm.
No wiesz, przejechać przejedziesz, nie?
Tak, tylko w jaki sposób ja to przejadę, wiesz o co chodzi.
No tak.
To jest druga sprawa. No i teraz wracając też do tematu takiego sprzętowego, pojawia się zima i no na rowerze już się nie jeździ w plenerze. Tutaj czy trzeba mieć trenażer?
Jeżeli chcesz się przygotować porządnie do triatlonu, to uważam, że to niestety jest potrzebne, bo możesz oczywiście trenować w plenerze i trenować cały rok. Jeżeli jest taka pogoda, no to jest to stosunkowo prostsze, ale też uważam, że mieszkając w mieście nie każdy trening zrobisz w plenerze, bo no raz, że pogoda nie zawsze sprzyja, jednak mimo wszystko zimą, nawet jeżeli nie ma śniegu i temperatura jest stosunkowo wysoka, no to nie wszystko da się zrobić. Po drugie, infrastruktura nie pozwala na wszystko. I są takie ograniczenia właśnie jak światła, jak skrzyżowania, jak to, że czasami po prostu trzeba zrobić trening taki no prawie, że w trupola i to jest po prostu wtedy niebezpieczne, żeby to robić w plenerze. No ja uważam, że trenażer to jest jedno z najbardziej potrzebnych narzędzi. Po już takich podstawowych jak rower, buty do biegania i tam jakiś Garmin, który będzie Ci mierzył to i owo, no to uważam, że trenażer faktycznie jest, no mogłabym powiedzieć, chyba niezbędny.
Okej. A jaki jest mniej więcej koszt takiego trenażera?
To zależy, ilu funkcji od niego oczekujesz. Ja na przykład przez chyba 5 sezonów jeździłam na takim trenażerze, za który zapłaciłam chyba 350 zł. I to był taki najprostszy trenażer, w który się wpina cały rower. I tutaj jest ważna uwaga, bo uważam, że bardzo potrzebne jest to, żeby mieć inną oponę na trenażer. Jeżeli jeździsz właśnie do pracy tym samym rowerem, który będziesz potem wpinać w trenażer, to warto w ogóle się rozejrzeć, żeby koło całe kupić z taką oponą, bo niestety ta rolka mocno ściera oponę, a jeżeli to jest opona z bieżnikiem, to może faktycznie mocno ucierpieć i nie dość, że będziesz miała podłogę czarną od tych skrawków, tych opiłków opon, no to niestety ona się po prostu zetrze i potem na przykład dętka może pójść niespodziewanie, bo już będzie taka zdarta. No a trenażery takie smart, takiego typu jak ja mam, czyli że zdejmuje się zupełnie koło tylne z roweru i wpina się bez tego koła, czyli z napędem bezpośrednim jest to trenażer, no to wydaje mi się, że zaczynają się tak od 1500 zł, czyli to już jest tak jak rower można już kupić za
no
taką
jasne,
cenę.
Jasne, no to rzeczywiście, tak, no bo mój rower kosztował nieco ponad 2000, więc tutaj trenażer kolejne 1500.
Jak rower drugi,
no,
nie?
Drugi rower, ale no wiadomo, też dla takiego debiutanta to wiadomo, nie wszystko trzeba od razu. Ja mam na przykład w domu rower spinningowy, taki z siłowni, wiesz, taki po prostu kiedyś.
Czyli ostre koło.
Tak, tak, mam rower spinningowy. No i przez większość czasu, jakby jak była zima i były straszne mrozy, a mi się chciało pojeździć na rowerze, to siadałam na ten rowerek. I teraz zastanawiam się, czy dalej na tym rowerku jeździć, czy rzeczywiście zainwestować w trenażer. Mhm. I nie wiem, no wiadomo, to nie jest rowerek fitnessowy, gdzie tak ciągniesz, tak. Tylko to już jest taki spinningowy, że siedzisz jak na rowerze, no co prawda on jest malutki, tak? Mhm. Możesz sobie zmieniać moc i tak dalej. On cię nie mierzy też tych watów i tego wszystkiego. Aczkolwiek też jakieś rozwiązanie jest.
Wiesz co, bardzo nietriatlonowe, bo wytrzymałość zrobisz na takim rowerze, siłę zrobisz na takim rowerze, techniki absolutnie nie, bo to jest zupełnie inna pozycja. No i takiego, wiesz, właśnie takiej jazdy typowo triatlonowej, no to niestety nie wytrenujesz na takim rowerze, bo właśnie raz, że pozycja, a dwa, że tam jest to cholerne ostre koło. Tam nie ma wolnobiegu, no nie? No. Więc też na przykład zupełnie inaczej się nauczysz kadencji i potem jak wsiądziesz na rower zwykły albo na trenażer, to będzie ci się wydawało, że właśnie, że nie ma tego popchnięcia. To jest trochę tak jak z bieżnią mechaniczną. Na bieżni mechanicznej można biegać stosunkowo szybciej niż właśnie na przykład na bieżni tartanowej albo po prostu po asfalcie, bo bieżnia tak niejako oddaje.
Tak.
Ma takie odbicie. No ta noga, nawet jeżeli, powiedzmy, przestaniesz się ruszać, no to względem podłoża nie przestaniesz się ruszać, bo po prostu musisz tę nogę zabrać w pewnym momencie, no nie? I właśnie to jest takie wymuszenie ruchu, którego zupełnie nie ma w naturalnym podłożu.
Więc jakby tutaj trenażer jest do jest triatlonowej zalecany. Jazdy zalecany.
Tak.
Okej, dobra. Czyli ja też będę się rozglądała za trenażerem. No i wtedy, pewnie tym tańszym, tak?
A wystarczy, naprawdę.
Tak. A i wtedy ja trenowałam, sobie 5 sezonów, tak. Po prostu.
Tak.
No to super. To
wiesz,
to wiem.
Do jakiejś tam sporadycznej jazdy na trenerze, że jeżeli na przykład 80% jazd to będzie jazda w plenerze, a 20% to jazda na trenerze, no to myślę, że też nie ma się co bawić właśnie w wymienianie opony za każdym razem. To wtedy już po prostu można jeździć na tym trenerze, na tym, co się ma i no też będzie wszystko okej. Nie? Chodzi bardziej o to, że jakby ta proporcja się miała zamienić, nie? Że 20% jazd to jest jazda w plenerze, a 80% to jest jazda na trenerze, no to wtedy już faktycznie warto mieć taką oponę na trenażer, no bo ona jest dużo, dużo grubsza i ona się po prostu nie będzie ścierać.
Czyli to jest taka specjalna opona na trenażer?
Tak.
Okej. Okay. Czyli jak się będzie szukało, to można szukać po prostu na specjalną na tak. trenażer.
I ona jest takiej mocnej, twardej gumy, nie ma bieżnika i no nie będzie się sypać.
Okej. Okay. Dobra, czyli trenażer. No właśnie to też było takie moje pytanie odnośnie tego. Tak się ciągle zastanawiałam nad tym, co mam z tym zrobić.
No tak.
Wiesz, bo to jest jednak też ciężki temat. Wszystko ze sprzętem związane jest ciężkie, tym bardziej, że dla mnie to jest coś nowego.
No tak, no to na początku to jest zawsze trudne, ale w sumie potem niekoniecznie się staje łatwiejsze, bo po prostu potem się jeszcze dowiadujesz, jaki jest wybór tego wszystkiego, wiesz, potem zaczynasz się zastanawiać nad karbonowymi ramami, nad gęstością karbonu, nad wysokością stożka.
Wiesz, jak ja przyszłam do rowerowego sklepu i mi pan zaczął opowiadać właśnie, że tu karbonowy widelec, tu coś innego, wiesz, karbonowego, tu ci opowiada o całym rowerze. A ja nie wiem, o co chodzi. Wiesz, do niego patrzę jak na zielonego, no tak. Po prostu ludka. Jakbym do mnie mówił po prostu jakimś innym językiem, ale no to wszystko da radę przejść. No. A może ewentualnie polecisz jakieś, nie wiem, książki, okej, z których można by było czerpać może jakąś Biblię triatlonową, którą uważasz, że ktoś powinien przeczytać na...
Okej. Okay. No jest coś takiego, co się właśnie nazywa Biblia triatlonu.
O!
Także trafiłaś w dziesiątkę. Napisał ją, jeżeli się nie mylę, Joe Friel, który jest świetnym trenerem. No i to jest faktycznie taka Biblia, nie? Tam jest wszystko napisane od A do Z właściwie. Więc myślę, że po tę książkę warto sięgnąć. No do pływania to właśnie Swim Smooth. Ewentualnie jakieś publikacje biegowe, no na przykład Jack Daniels. Bieganie metodą Danielsa to się chyba nazywa
tak.
Po prostu.
No to ja mam tą książkę. To jest super.
Tak, no to jest też taki podręcznik od A do Z.
No ja teraz od nowego sezonu mam właśnie taki plan właśnie pod tą metodę. Mhm. No zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No, on jest skuteczny bardzo, więc uważam, że bardzo dobry wybór. No, a tak to myślę, że też warto po prostu... Wydaje mi się, że najfajniejszym jednak sposobem jest pytanie ludzi, tak, gadanie z ludźmi i ewentualnie jakieś tam internety, bo teraz publikacji triatlonowych jest mnóstwo, nawet już nie w obcych językach, a po prostu po polsku. Felietony, artykuły, mnóstwo, mnóstwo wiedzy.
No.
No i triatloniści generalnie oprócz tego, że niektórzy są bananowi, to generalnie bardzo się cieszą, jak ktoś nowy wchodzi do triatlonu i bardzo są pomocni, bo no wiadomo, nie, jak rozpoznać prawnika, hipstera, weganina i triatlonistę, nie? No sami ci powiedzą, że nimi są, nie?
No dokładnie.
Więc triatloniści generalnie bardzo chętnie gadają o triatlonie, nie?
Ty jesteś tego przykładem, no
właśnie,
też. No właśnie.
Ja ale ja ogólnie mówię... bardzo chętnie gadam o wszystkim.
Tak, tak, Asia. No właśnie, to trzeba się pytać, na to wychodzi. No ale ty jesteś taką mi najbliższą tak naprawdę triatlonistką.
No dlatego możesz pytać, bez ograniczeń.
Rozmawiać, my jesteś matką chrzestną mojego pierwszego triatlonu. Czuj się.
Bardzo także, się cieszę.
Myślę, że... Czyli pół roku myślisz, że wystarczy na to, żeby się przygotować?
No dla ciebie na pewno.
Okej.
Okay. Nie startujesz od zera, jesteś sportowcem, jesteś wybiegana, wiesz, pływasz regularnie, jeździsz na rowerze, także spoko.
Myślę, że nie będzie problemu.
Nie będzie.
Jeny, tyle pytań, tyle taka burza mózgów po prostu jest za każdym razem, jak się zastanawiam nad tym pierwszym startem.
Normalna sprawa, spoko.
A ty pamiętasz swój pierwszy start?
O Jezu, pamiętam, niestety.
I, no to chociaż w skrócie przedstaw nam swój pierwszy start.
O, mój pierwszy start był w Piasecznie pod Warszawą i to był maj 2014 roku. I to było straszne. I ja już wtedy pisałam o triatlonie, bo ja od chyba 2013 roku się przygotowywałam do tego pierwszego triatlonu. Wcześniej biegałam, a że właśnie byłam wtedy studentką filologii polskiej, no to już miałam jakiś tam skill, żeby coś tam o triatlonie napisać. A że pływałam w Warsaw Masters Team, czyli w grupie pływackiej, takiej pływacko-triatlonowej, no to też zaangażowano mnie do tego, żebym pisała artykuły do magazynu Triathlon w magazynie Bieganie, magazyn bieganie.pl. Więc jakby ja wiedziałam, że chcę się tym zajmować i że być może będzie to droga przez błoto i ciernie, ale że na pewno chcę się tym zajmować i to jakoś tam nie ulegało większych wątpliwości. Więc wystartowałam w tym pierwszym triatlonie, ale ja wtedy bardzo długo nie biegałam, bo miałam jakąś kontuzję, więc myślałam sobie nawet, że być może powstanie z tego dla mnie duatlon wtedy, że popłynę, pojadę na rowerze, a potem grzecznie zejdę z trasy. No ale miałam w życiu dwa DNF-y ze schodzeniem z trasy. Jedno to było, jak się wykraksiłam w suszu i wbiłam sobie dwa koła w dwa kolana, a drugie to było w Gdyni, jak miałam jakieś, nie wiem, jak chora byłam po prostu i potem tydzień leżałam w wyrze w pozycji horyzontalnej, bo tam dosyć dobrze popłynęłam, pojechałam fatalnie na rowerze i ledwo biegłam i stwierdziłam, że no nie ma sensu i po 7 kilometrach zeszłam z trasy, bo po prostu autentycznie nie miałam siły już się ruszyć. No ale w tamtym czasie nie miałam żadnego DNF-a na koncie i nie chciałam tego zmieniać, więc popłynęłam i pływanie, o Boże, to był mój pierwszy triatlon i to była najgorsza, absolutnie fucking najgorsza pralka, jaką ja w życiu przeżyłam w triatlonie. I przez to, że miałam benchmark właśnie jako takie Piaseczno, to już pomyślałam, że Jezus Maria, czyli to jest ten triatlon, czyli to tak wygląda. A się okazało, że na szczęście to tak nie wygląda. I że to była jakaś po prostu krwawa masakra piłą mechaniczną, naprawdę. Bo to było takie maluteńkie bajorko, płyciuteńkie i tam było 500 osób, a że ja już radziłam sobie w wodzie dobrze i byłam takim totalnym choćrakiem, to wpakowałam się na pierwszą linię ze wszystkimi wyczynowcami i myślę, no jolo, nie? Przecież spoko, lubię się bić w wodzie z ludźmi, więc jakoś to pójdzie. Ja myślałam, że ja nie przeżyję tego dystansu, naprawdę, że mnie utopią, że to było straszne, ciosy po prostu zewsząd, bo płynęłam wtedy fatalnie, dużo poniżej swoich tam oczekiwań i umiejętności. Pojechałam jakoś tam w miarę, ale bieg, Jezu, to w ogóle była trudna trasa, bo to była taka półprzełajowa trasa, biegaliśmy po jakimś piasku, finisz był pod taką jebutną górę, chyba ze 150 metrów biegło się po prostu pionowo w górę po piasku, no nie? Jezu, przecież Ja nie wiem dlaczego, ale w ogóle bardzo optymistycznie podeszłam do tego biegu i pomyślałam sobie, że no dobra, tyle przepłynęłam, tyle przejechałam, to dycha, no to ile mi przecież zajmie dycha? 45 minut? Tak w moim wyobrażeniu właśnie tyle miała mi zająć dycha. Słuchaj, biegłam godzinę 6. Jakbym ja wiedziała, że będę tak cierpieć przez godzinę 6, to ja bym się raczej nie zdecydowała na takie tortury. No ale właśnie, nie wiedziałam. I ta błoga nieświadomość i te 4 pętle ciągnęły się przez 4 lata dosłownie. Wszyscy mnie mijali i jeszcze ten fantastyczny komplement: Asia, świetnie ci idzie, z naciskiem na idzie. Właśnie tak się czułam, jakbym szła. Więc ukończyłam te zawody i po prostu no, nie znalazłam nigdzie kartonu, który mogłabym sobie nałożyć na głowę, więc po prostu czym prędzej się oddaliłam z miejsca zdarzenia, pojechałam do domu i jeszcze jak byłam w samochodzie, to do mnie zadzwonili, że zajęłam jakieś 3 miejsce w kategorii wiekowej, że gdzie jestem, bo mnie na podium wołają, a ja o nie, ja już rzuciłam do Warszawy, idę w box of shame się schować, nie, nie, nie zobaczycie mnie tu. Także tak, na szczęście moja miłość do triatlonu i moje przekonanie właśnie o tym, że będzie lepiej, bo już gorzej być nie może, było naprawdę duże, ale naprawdę pamiętam do dzisiaj ten uczuć, który miałam, gdy wsiadałam do samochodu i miałam takie, Jezu, ten triatlon mnie nienawidzi, ale trudno, ja lubię
właśnie
ten triatlon.
Właśnie się nie zraziłaś.
Nie, na szczęście nie. No ja jednak biegałam trochę wcześniej, więc wiedziałam, że to nie jest zawsze tak, że jest wszystko super. I jakoś tam, no na tyle byłam już zaangażowana w ten triatlon, bo właśnie tak trochę od dupy strony do tego podeszłam, no nie? Że właśnie zaczęło się od tych artykułów, właśnie od tego zaangażowania się w ten klub Warsaw Masters Team, że po prostu, no wiedziałam, że to puści i że będzie spoko, nie? No i faktycznie tak się stało, nie?
Jeszcze tak ostatnie może pytanie mam dla Ciebie z wpuszczaniem do wody.
Tak.
Jak to jest, to jakimiś strefami idą? Jakby, że kilka osób wpuszczają na raz, czy jak to jest, że wszyscy lecą, no bo to też jest stresujący moment taki, kiedy na przykład banda tych wszystkich triatlonistów wpada do tej wody i robi zupę po prostu.
Tak, zupę pomidorową. To jest tak, że coraz więcej organizatorów wprowadza rolling start, tak jak rozmawiałyśmy poprzednio. Mhm. I na przykład w Gdyni został start masowy. I na przykład na sprincie dziewczyny startują z facetami 40+, także z takimi najbardziej najaranymi na to, żeby się tam pobić w tej wodzie, więc tam faktycznie bywa ciężko, ale na przykład w Bydgoszczy jest rolling start, który polega na tym, że chyba co 5 sekund albo co 7 sekund startują 2 osoby.
Aha.
Więc jest super pod tym względem. A na przykład w Garminach, w tej całej serii garminowej jest rolling start chyba... jedna osoba, co tam 3 sekundy, coś takiego. Okay. Także też się pięknie to rozkłada, no i to mocno pomaga.
Na przykład
pomaga
dla takiego debiutanta, no bo nie wiesz, jak długo zajmie ci dany start, co nie? To są jakieś takie strefy czasowe, no w bieganiu masz mniej więcej strefę, że no przebiegniesz orientacyjnie w tym czasie, mhm, co nie? Ale tutaj też musisz jakoś chyba zadeklarować.
W Bydgoszczy tak. W Bydgoszczy jest jakaś tam deklaracja. Jeżeli nie startowałaś w ogóle, to po prostu wpisujesz, że nie startowałaś.
No właśnie, ja tam zaznaczałam, że nie startowałam, mm-hmm, czyli jakby wtedy to startuję jako jedna z tych ostatnich. Pewnie tak.
Myślę, że jedna z większości po prostu, bo jednak naprawdę jest bardzo dużo debiutantów w Bydgoszczy, więc no nie martw się, że zostaniesz ustawiona jako ostatnia, nie? Okay, jeszcze alfabetycznie Zaborowska, a to na koniec, już tylko może jakaś Żukowska albo Żyżun się znajdzie.
Ale co
nie?
Wywołują na przykład te dwie osoby po nazwisku?
Nie, absolutnie.
Zaborowska do tablicy.
Proszę pokazać, jak pływasz, na sucho zademonstrować chwyt wody.
Tak, po prostu.
O nie, pani się nie kwalifikuje, proszę do domu.
Nie, no właśnie ten cały start też jest taki stresujący, bo nie wiesz, czego się spodziewać. W sensie, no, jak to wygląda tak w praktyce, no zobaczymy. Ja powiem Ci, że jestem mega zajarana tym wszystkim.
I słusznie.
I coraz bardziej się cieszę, że zbliża się nowy rok i to, że będę coraz mocniej cisnąć, w sensie, że żeby jakoś się przygotować. No bo stresuję się, nie powiem, że nie.
Nie, no wiadomo, zawsze to jest coś nowego, jakieś nowe przedsięwzięcie, ale mówię Ci, będzie fajnie.
No, mam nadzieję.
Wiesz, to jest taka mega przygoda, nie? Bo jednak bieganie zawsze wiesz, co to będzie, że lewa, prawa i tak dalej,
tak,
nie? A triathlon to jest za każdym razem właśnie taka przygoda i przez to, że no nie ma dwóch identycznych tras, nie ma dwóch jednakowych zawodów, to zawsze jest właśnie takie, że nie wiadomo, co będzie, ale to jest fajne, nie? to na początku być może jest trochę stresujące, ale potem to jest właśnie taka fajna przygoda, nie?
A tacy średnio zaawansowani w jakim czasie mniej więcej 1/4 pokonują? To jest taki wynik w miarę spoko.
Wiesz, no dla każdego wynik w miarę spoko jest czymś innym, nie? Bo jeden powie, że nie złamał 2 godzin, więc nie jest spoko, a jeden powie, że złamał 3 godziny, więc jest spoko, nie?
No tak, to no, też mówię, jest najlepsi... mega kwestia, racja.
Tak, na szybkich trasach najlepsi potrafią wykręcić tak po 1,55, 2 godziny. No ja mam życiówkę chyba 2,20 albo 2,18.
Na 1/4.
Na 1/4, tak.
To, no to u mnie to będą 3 z hakiem.
No ale wiesz, to też jest spoko, nie?
Tak, no na pierwszy ja nie wiem czego się spodziewać, no więc wiesz, to jest takie, ile wyjdzie, tyle będę zadowolona.
A cóż to, w każdym razie będzie życiówka.
Tak, życiówka, biegniesz po życiówkę tak naprawdę, znaczy biegniesz, jedziesz i płyniesz. No, oprócz super. To. Także Asia, dzięki wielkie za tyle możliwości zadania Ci pytań.
Nie ma za co.
Mam nadzieję, że nagramy jeszcze jeden. Przygotuję jeszcze pytania, bo
zapraszam.
Mam ich mnóstwo jeszcze gdzieś tam schowanych. No.
Oczywiście.
I czuję się matką chrzestną mojego triatlonu.
Dobrze, widzimy się jutro na morsowaniu.
Tak, jutro idziemy na morsowanie.
Trzymam już, no nie planuję już chorować.
Abyś
do jutra.
Mi nie chorowała.
Jest sobota, więc chyba do jutra się nie rozchoruję, no na miłość boską. Ale powiem Ci jeszcze tak na szybko, przygoda związana z morsowaniem. Jak ostatnio byłam z krzyżakiem na morsowaniu, to postanowiłam na hojraka pobić swój rekord w wodzie, a była masakrycznie zimna woda. I cóż za przypadek, nie sądzę, ale 2 dni później miałam pół paśca.
Pierdziele.
Jak można mieć pół paśca, ludzie?
Aby to się tak nie skończyło.
Nie, myślę, że nie. No morsowałam też wcześniej i właśnie uważam, że te z krzyżakiem były najfajniejsze morsunki, a już w marinie jak byliśmy, to już było totalnie fajnie. Także tak, jutro się widzimy.
Tak, jutro na 20. Tak wieczorne jest. Morsowanie. No.
A tymczasem bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Pa, pa, pa.
Pa.